Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie i gorąco i przedświątecznie, bo święta już naprawdę za pasem. To ostatni salon w tym roku także. Także mówić będziemy i o świętach, i o tym czasie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, z którym czasem nie wiadomo, co zrobić. A jest okazja, żeby obejrzeć te wszystkie wybitne filmy, które się przepuściło z jakichś powodów w czasie mijającego już roku. A więc porozmawiamy o filmowym podsumowaniu roku, czyli o siódmym przeglądzie ambitnego kina, który odbędzie się w dniach od 27 do 29 grudnia w Gdańsku. A potem spotkamy się z Beatą Sztyber, kustoszem, historykiem sztuki, także teologiem, żeby już naprawdę zacząć przygotowywać się do tych świąt. No i jeszcze, żeby coś sobie przy okazji powyobrażać i poszukać stajenki, już teraz posłuchajmy, jak to robili kiedyś Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński. Szukamy stajenki. Oj, jeszcze, proszę, jak pięknie. Taką kolędę barokową wybrałam na początek, żeby i Kacper, i Melchior, i Balcazar, i stajenka się pojawiła. Mam nadzieję, że jeszcze wół z osiołkiem się zmieszczą w naszej audycji, żeby się już tak troszkę do tych świąt przygotować. Beata Sztyber, witam serdecznie.
Dzień dobry, przedświątecznie.
Starsza kustosz Muzeum Narodowego, historyk sztuki i teolog. Przyniosła bardzo wiele obrazów, o których będziemy opowiadać. W jaki sposób?
No tak, będziemy je malować słowem.
Tak, żeby no już troszkę o tych świętach pomyśleć, które naprawdę zapadły, bo przecież we wtorek Wigilia, a Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa. Tak?
Dzień dobry, witam Państwa.
Przygotowują nam taki deser poświąteczno-kulturalny, wtedy kiedy się już najemy i naoglądamy w telewizji albo jakkolwiek, to będzie można ten czas pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, czyli od 27 do 29 grudnia, właściwie spędzić w kinie Watra i tam obejrzeć sobie te wszystkie, waszym zdaniem i też widzów, najwybitniejsze filmy minionego roku, mijającego jeszcze. Ale prawdę mówiąc, tak jak zaczęłam po pierwsze przeglądać te wasze tytuły, 10 wybraliście, ze sporej ilości naprawdę znakomitych, to pomyślałam sobie, że to był dobry rok. Co? Jak myślicie?
Tak, był bardzo dobry rok. Patrząc choćby po tych wybranych filmach,
to właściwie co jeden film to taki, który bym chciała obejrzeć jeszcze kilka razy i uważam z jakichś powodów za wybitny.
Ten rok, podobnie jak ostatni, był naprawdę bardzo dobry. Świetne autorskie filmy. Swoje filmy zaprezentowali najważniejsi w tym roku reżyserzy kina europejskiego. Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Felix von Groningen, Yorgos Lanthimos. Także nie sposób było tych filmów nie wyselekcjonować do naszego przeglądu. Ten przegląd, ta selekcja rzeczywiście w tym roku wyglądała trochę inaczej. Co roku, zgodnie z ideą tego przeglądu, wybieraliśmy filmy, które prezentowane były na najważniejszych europejskich i światowych festiwalach filmowych. Walczyły o te nagrody, czasami zdobyły, czasami nie. Filmy oczywiście ambitne, autorskie, nie prezentujemy kina komercyjnego. I co roku mieliśmy kłopot, żeby wyselekcjonować tą ósemkę bądź dziesiątkę. W tym roku było jeszcze trudniej, muszę przyznać. No bo ten rok rzeczywiście w kinie był bardzo dobry i polskim, i zagranicznym. No i rzeczywiście ta nowość, bo w tym roku oddaliśmy też widzom możliwość współdecydowania.
Ale głosowali w jakiś sposób, tak?
Tak, w tym roku chcieliśmy zaangażować naszych wiernych widzów, którzy co roku tłumnie przybywają do kina Watra, bo przegląd odbywa się już po raz siódmy. I chcieliśmy dać im możliwość współtworzenia programu. I to odbywało się w ten sposób, że najpierw wyselekcjonowaliśmy kilkanaście produkcji i daliśmy możliwość głosowania na naszej stronie, na kanałach facebookowych. Zagłosowało ponad 500 osób i te wyniki tego głosowania, tego plebiscytu były dla nas troszeczkę zaskakujące, bo w tym roku, znaczy zaskakujące z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo to są wszystko świetne filmy i myśmy również dobrze 15 tytułów, z których widzowie mogli wybrać 5. Dali pod głosowanie.
I wszystkie 5 się sprawdziło z naszymi też.
Znaczy z jednej strony tak, a z drugiej strony chcieliśmy, tak jak pokazujemy film nagrodzony w Berlinie czy w Cannes, to w tym roku zwycięzcą festiwalu w Berlinie był film Synonimy, który w głosowaniu publiczności znalazł się praktycznie na ostatnim miejscu. I to też nam pokazało, że skoro widzowie w ten sposób będą głosować, to my też z tej naszej puli, bo głosy rozłożyli tak, że 5 filmów wybierają widzowie, 5 filmów my wybieramy, zdecydowaliśmy, że nawet z tej naszej puli nie będziemy filmu synonimy pokazywać, skoro widzowie nie chcą go oglądać. Natomiast film, którego też nie planowaliśmy pokazywać, to był obraz islandzki, Kobieta idzie na wojnę, który się znalazł na przykład na 5. miejscu głosowania. No. Tak więc zupełnie ta trójmiejska publiczność zupełnie inaczej głosowała, niż się byśmy spodziewali. To też pokazuje, że to jest fajne trendy, czy fajny kierunek, żeby angażować ludzi właśnie w głosowanie i dawać im możliwość właśnie układania programu. I wydaje mi się, że w przyszłym roku nawet to jakoś poszerzymy jeszcze bardziej, żeby może też proponowali w ogóle swoje tytuły, a nie te, które my wyselekcjonowaliśmy. I taką właśnie listę razem z nami tworzyć, a właśnie filmy takie, no oczywiście pewniaki jak Bóli Blask i Faworyta, które znalazły się u góry listy, na przykład pokazywały, że filmy, które już były w kinach jak Green Book, czy też, nie wiem, wszyscy wiedzą Farhadiego, gdzieś tam na dalszych pozycjach. Tak? Mm-hmm. Więc to też
ale właśnie... Green Book jest tu.
Green Book jest. No to
Oscarowy,
jest...
Green Book.
Oscarowy, najbardziej pozytywny film roku. Nie sposób
tak,
było.
Tak,
myślę, że tak.
Że człowiek człowiekowi, prawda?
No ten film pozostawia po prostu z takim, widza w takim dobrym poczuciu humoru, z taką nutką optymizmu i zależało nam też, żeby ten film się pokazał w naszym przeglądzie, a tak jak pamiętamy reakcje widzów z różnych przeglądów, które organizowaliśmy w przeciągu roku i ten film właśnie był wyświetlany, no to muszę Państwu powiedzieć, że po kinie na Szekspirowskim na dachu teatru w wakacje to publiczność nawet zaczęła tańczyć do tych dwóch ostatnich piosenek, które leciały w trakcie napisów, także jest
czyli
to,
dobra energia.
Jest to dobra energia, ale też pamiętajmy, że jest to film amerykański, który mimo wszystko opowiada o takim najważniejszym problemie Stanów Zjednoczonych, o tej segregacji rasowej, a mimo wszystko udało się to ubrać w taką pogodną, zabawną, pełną humoru opowieść.
No poza tym to jest o segregacji rasowej, ale tak naprawdę to o dwóch ludziach, którzy się bardzo różnią, ale są dobrymi ludźmi.
Tak.
I te wszystkie różnice pokonują, zbliżając się do siebie, prawda? I zbliżają się też ich rodziny. Także to jest o takim przełamywaniu różnic, no. I takich niechęci, stereotypów, prawda? I o dobrych ludziach po prostu. Ja się nie dziwię, że Kobieta idzie na wojnę, zebrało tyle punktów, bo no, to jest po prostu film ważny, tak myślę. I taki pokazujący też taki trochę ryzykowny heroizm, prawda, i kobiety z jednej strony i w ogóle człowieka, który sam przeciwstawia się systemowi. No przecież ta kobieta, która właściwie jak jakiś Rambo
taki
gdzieś tam śmiga po tych...
Tak, walczy z korporacjami, z korporacją. Tak,
w obronie przyrody, tak. Prawda.
No i przede wszystkim też świetne kino skandynawskie, islandzka produkcja, a to kino skandynawskie nasi widzowie tutaj na Pomorzu bardzo lubią i...
Tak, co roku we wszystkich przeglądach, zawsze jakiś film skandynawski się znajduje i cieszy się bardzo wysoką właśnie popularnością. W zeszłym roku na naszym przeglądzie był to mężczyzna imieniem Owe, który pokazywaliśmy też chyba właśnie na wszystkich przeglądach i festiwalach, które organizujemy i wszędzie on, który w zasadzie nie zdobył jakichś wielkich nagród, poza tam jedną europejską nagrodą filmową, to rzeczywiście cieszył się jedną z najwyższych frekwencji.
Tak, to jest taki przykład właśnie, bo zawsze trochę też polemizujemy i mamy w tyle głowy, że nagrody nagrodami, festiwale festiwalami, ale jednak tytuł, który osiągnie ten sukces na tych festiwalach, to jest jednak taki wybór jednostkowy jurorów, tak? I czasami też polemizujemy, bo nie można przecież na filmy artystyczne i na to kino ambitne patrzeć tylko przez pryzmat nagród. One są istotne, ale ten przykład tego właśnie Kobieta idzie na wojnę, tego filmu, to jest właśnie dobry przykład kina, które przemknęło gdzieś tam i się nie wybiło na zagranicznych festiwalach, aczkolwiek z tego co pamiętam, to otrzymał 9 nagród takich islandzkich Oscarów, czyli nagród rodzimych.
Są też takie filmy, które trudno złapać po prostu. Nawet kiedy się to robi poniekąd zawodowo i do takich w moim przypadku należy Van Gogh, też malarski przecież i też ważny i Portret kobiety w ogniu. Na oba filmy się wybierałam, na żaden nie dotarłam. Mam nadzieję, może u was zobaczę, a może jeszcze się uda. I jest jeszcze jeden taki, nie malarski już stricte, bo nie dotyczący sztuki, ale poprzez kostium i właśnie Faworyta. To jest też taka opowieść XVIII-wieczna. Czyli te trzy obrazy takie bardzo obrazowe.
Filmy wbrew pozorom bardzo podobne, bo w malarski sposób opowiedziane z takimi malarskimi kadrami. No, Portret kobiety w ogniu to jest film francuskiej reżyserki. Trochę mniej o nim było rzeczywiście na tych festiwalach i w mediach. Aczkolwiek jest to film nagrodzony na festiwalu w Cannes za najlepszy scenariusz, na europejskich nagrodach również za najlepszy scenariusz, czyli bardzo ważna rola. To jest po prostu piękna, zmysłowa historia o kobietach, podobnie jak zresztą Faworyta. No, piękny, artystyczny film, taka poezja, którą trzeba obowiązkowo zobaczyć, film o zakazanej miłości i pozycja, która powinna zaistnieć u każdego kinomana, także do obejrzenia.
Co warto jeszcze, jeszcze dopowiedzieć, że ten film w takich naszych przeglądach, tego co my oglądamy, znaczy co czytamy, co światowi krytycy podsumowują, to film jest na wyższej pozycji w tej takiej piątce, dziesiątce filmów niż na przykład Ból i blask Pedro Almodovara. I to się powtarza w kilku przeglądach takich właśnie portali jak IndieWire czy Variety, że ten film znajduje się jako chyba na czwartym czy piątym miejscu. Almodovar dopiero tuż za nim.
Coś tak.
To jest bardzo ciekawe. Natomiast bardzo żałujemy, ale z przyczyn technicznych, bo kino Vatra to jest jednak stare kino, które nie ma nowoczesnego sprzętu kinowego, nie mogliśmy zaprezentować filmu Parasite. Parasite jest po prostu wszędzie, we wszystkich rankingach. To jest absolutny numer jeden, jeżeli chodzi o światowe kino.
Ale jakie względy techniczne tu zaważyły?
Znaczy chodzi o to, że nie wszystkie filmy, znaczy tak wchodząc w szczegóły techniczne, to profesjonalne projektory kinowe w dzisiejszym czasie nazywają się DCP. Aha. To jest specjalny projektor kinowy, nie projektor multimedialny, gdzie po prostu dystrybutorzy tylko umożliwiają na tym nośniku, powiedzmy, że od premiery, powiedzmy przez 2-3 miesiące można tylko na tym, potem można w innej formie i dlatego Parasite jako jedyny z tej top listy 10 filmów się nie znalazł. On będzie dopiero od końca stycznia możliwy do zaprezentowania, ale w przyszłym roku zainwestujemy pewnie w sprzęt i będziemy mogli już wszystkie...
Z pewnością nadrobimy zaległości. No, Faworyta, o której pani wspomniała, czyli ostatni film greckiego reżysera Yorgosa Lanthimosa. No, to jest pozycja obowiązkowa. To jest film, który dopiero co rozbił bank na europejskich nagrodach filmowych. Zdobył 8 statuetek we wszystkich najważniejszych kategoriach, czyli najlepszy europejski film roku, najlepsza komedia roku, a to się jednak rzadko zdarza, żeby film europejski jednocześnie też w tej kategorii komediowej zdobył nagrodę. Najlepszy reżyser, najlepszy montaż, najlepsza aktorka i tutaj oczywiście fenomenalna rola Olivii Colman, która zagrała królową Annę. W 9 nominacji do Oscara dostał tylko jedną nagrodę właśnie dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, dla Olivii Colman. No i to jest film, który z pewnością nie szokuje, tak jak poprzednie filmy Lanthimosa, tak jak mamy w pamięci Zabicie świętego jelenia, Lobster, Kieł. No to są filmy, które dzieliły zawsze publiczność, które wywoływały jakieś takie skrajne emocje, a Faworyta jest filmem, który powszechnie się po prostu podoba, bardzo dobrze się ogląda. Jest w tym filmie bardzo dużo takiej ironii i groteskowego humoru, stąd może odpowiedź na pytanie, dlaczego też najlepsza komedia roku. No i jest taka jakaś, jest to na pewno też film, który jest najbardziej uhonorowany, bo on chyba zdobył najwięcej nagród w tym roku na wszystkich najważniejszych przeglądach, festiwalach i rankingach. I tu powstaje takie pytanie i taka zagadka właśnie o sukces tego filmu, bo jednak no, nie jest to typowy film Lanthimosa.
No, w ogóle jest nietypowy, bo jest go trudno zaklasyfikować. No ja bym nawet nie powiedziała, że to jest komedia tak naprawdę. Przecież jest, no, to
jest, jest ten groteskowy humor, ale tego się nie ogląda.
Jest zabawny, tak. Zresztą tak. Z takimi właśnie lanthimosowymi, że tak powiem, przewrotkami, bo to się kończy jak zupełnie groteskowy dramat, taka tragedia właściwie.
Ogląda się też świetnie, no bo te kadry malarskie są naprawdę urzekające. No i na pewno jest to film, który trzeba obejrzeć po raz drugi, minimum, bo jest to film wielopłaszczyznowy i już za drugim razem, kiedy nie musimy się skupiać na tej fabule, to wtedy rzeczywiście możemy poszukać tej symboliki, która jest typowa dla Lanthimosa, tych różnych wątków i tropów, które pojawiały się też w poprzednich jego filmach.
I nagle się okazuje,
chyba
tak,
bo to się odpowiedzieć nagle... sobie na pytanie odpowiedzieć sobie samemu właśnie na pytanie o sukces tego filmu i o to, dlaczego jednak ten film jest lanthimosowski.
I przy drugim obejrzeniu dopiero odkrywamy, że na przykład aktorzy, znaczy głównie bohaterowie, bohaterowie tańczą tańce bardziej charakterystyczne dla przeglądów Weekend Dance niż dla tamtych czasów, że w ogóle pojawiają się jakieś elementy, nie wiem, chociażby jak tuż do rzęs, który został wymyślony wiek później i to są takie gdzieś takie mówię, różne groteskowe zabiegi, chociażby przez te prowadzenie kamery.
Tak, nie? Z historykiem sztuki pójść na...
Fascynujące jest to.
Gdzie z jednej strony jest to z jednej strony Lantimos chce wiernie trzymać się historii światowej, z drugiej strony stosuje właśnie takie elementy i zabiegi, które nie psują tej narracji, a jednak właśnie ten taki element stanowił groteskowość.
Warto koniecznie, zapraszamy do kina. Trzeba sobie odpowiedzieć na tą zagadkę samemu i jeszcze raz po prostu przeanalizować i symbolikę, i też te skomplikowane, psychologiczne portrety świetnie zagranych kobiet właśnie w Faworycie.
No jest też Ken Loach, Nie ma nas w domu. To taki film, który może właśnie nas troszkę... Chociaż to jest opowieść o sytuacji, w której bohaterowie nie bardzo mają wyjście, ale my jeszcze chyba trochę mamy, żeby się tak nie zapętlić w życiu, co? Żeby z tą rodziną między świętami a Nowym Rokiem tak pomyśleć sobie, oglądając, jak to Ken Loach strasznie pokazuje, jednak trochę pobyć, jednak się wyzwolić z tego kieratu pracy, obowiązków i takiego zapętlenia.
Tak. Myślę, że to jest film, który dużo może dać widzom właśnie takiej własnej refleksji, niezależnie od tego, w której, że tak powiem, warstwie społecznej się znajdują, no bo jednak Ken Loach jak zawsze przygląda się tej rodzinie i temu społeczeństwu najbiedniejszemu, ale jednak porusza taki problem uniwersalny,
taki kredyt po prostu,
prawda?
Wynika z tego, prawda? Także to jest coś, co się może przydarzyć każdemu z nas, że nagle tracimy dochody, mieszkanie i właściwie musimy pracować za nic, jak...
Zgadza się, ale też każdy z nas może być niewolnikiem swojej pracy, nawet jeśli zarabia duże pieniądze i te duże pieniądze mogą być właśnie tą zgubą dla tych relacji, dla tych więzi rodzinnych, które należy pielęgnować, a czasu brakuje, bo jesteśmy zapracowani. Mhm. Także ten film też zdecydowanie polecamy. On dostał nagrodę publiczności na San Sebastian, także bardzo blisko publiczności i widzów, jak zawsze Ken Loach swój film realizuje.
Dwóch jeszcze nie wymieniliśmy i one otwierają właśnie w piątek, czyli Mój piękny syn i Anioł.
Tak, no Mój piękny syn belgijskiego reżysera Felixa von Groningena. To jest dosyć smutna historia, dramat rodzinny, podobnie jak u Kena Loacha, ale zupełnie inaczej opowiedziany. Pamiętamy na pewno von Groningena z jego poprzedniego filmu W kręgu miłości, gdzie też poruszał się w tej tematyce dramatu rodzinnego. Tutaj mamy przykład relacji ojca i syna i problemu nałogu syna i dwie fenomenalne role.
Jak kochać kogoś, kto jest uzależniony i właściwie nie można go tak naprawdę uratować, prawda?
Tak, tak. Taką pułapkę miłości, w którą stronę tak naprawdę ta miłość powinna pójść. No i tutaj dwie fenomenalne role Timothée Chalameta i Steve'a Carella. Oboje byli nominowani do Oscara, do BAFTY, do Globów za te kreacje. Bardzo poruszający, naprawdę pełen emocji, tak wbijający w fotel film. Myślę, że też dla każdego widza, dla każdego rodzica, niezależnie od tego, w jakim wieku ma dzieci. I warto też spojrzeć na ten film przez pryzmat właśnie roli Steve'a Carella.
Steve, który przez lata był postrzegany jako raczej aktor komediowy, bardzo późno odkryty jako ten aktor dramatyczny, a się okazuje, że się bardzo świetnie się sprawdza w tej roli.
W roli ojca.
I drugi film, Anioł. Anioł, czyli argentyński kandydat do Oscara, który nie był do końca, ale kino gangsterskie.
No i film, który tak naprawdę opowiada o... strasznych, tragicznych sytuacjach, ale w taki przewrotny sposób, bo trochę się czujemy w takim z rock'n'rollową muzyką w tle, klimacie, jakbyśmy oglądali film sensacyjny i to jest takie mocne zderzenie, tak? Bo oglądamy brutalne morderstwa, tak naprawdę napady na bank, ludzi, którzy zafascynowani są ciemną stroną życia codziennego, tak? Jakimś takim przestępczym przestępczymi sytuacjami.
A z drugiej strony mamy wibrujące rock'n'rollem Buenos Aires lat 70. Główny bohater, 17-letni Carlito, tak jak taki trochę właśnie anioł, idol nastolatków, popełniający straszliwe zbrodnie.
Wow. Także film, który rzeczywiście zderza dwa zupełnie różne światy i chyba dzięki temu wychodzimy z tego kina z takim poczuciem, że ten walor edukacyjny filmu jest i to bardzo szokuje.
Piątek, sobota, niedziela po świętach. Można te 3 dni prawie całe spędzić w kinie Watra.
Trzeba, zapraszamy. 10 tytułów koniecznie do obejrzenia.
To będzie 7 przegląd ambitnego kina. Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman, Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję i wesołych, spokojnych, radosnych świąt.
Dziękujemy
filmowych.
Państwu.
Tak.
Państwu
również. Po obejrzeniu Kevina zapraszamy do nas, do kina Watra.
Albo Gwiezdnych Wojen, nowej premiery. Zapraszamy.
Obok mnie siedzi Beata Sztyber, historyk sztuki. Widzę tam jakieś fragmenty stajenek.
To na stajenek.
No, troszkę tego jest, to prawda. Osiołek, wołek przed chwilą nam śpiewali. Obaj, bo to chyba panowie byli, prawda? Jaki to jest los zwierzątek. I tak to sobie zwykle w tej stajence wyobrażamy.
No, my sobie dużo wyobrażamy, a ewangelicznie podchodząc do tego, to ani jednego, ani drugiego zwierzaczka byśmy tam nie zobaczyli.
No, to prostu tak... nie zapisano, tak? W żadnym
nie, zamianie. Oczywiście, że nie. No, ale licencja poetyka to licencja poetyka i artyści mają prawo. Nawet ci, co spisują dzieje, też sobie pozwalają na różne niecne pomyłki. No i właśnie w przypadku woła i osiołka ważniejsza była strona symboliczno-ideowa. Stąd one się tam prawdopodobnie wzięły. No i dzięki temu dzisiaj możemy wysłuchać takiej pięknej piosenki o osiołku i o wołku.
Ekologicznej byśmy powiedzieli,
dokładnie.
Prawda? I trochę w obronie zwierząt. No ale to w takim razie opowiedz o tych wizerunkach stajenki, czy nie wiem, które tu przyniosłaś i kto tam występuje.
To jest ciekawa sprawa i w zasadzie dość trudna do ogarnięcia, ponieważ tych wizerunków stajenek jest bez liku. I na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, po czym jak się tak człowiek drugi raz na to spojrzy, to widzi, że jest mnóstwo różnic, niuansów. No, w ogóle w sztuce zachodu oryginalność była w cenie. Inaczej sztuka wschodu. Tam troszeczkę tę sprawę uporządkowano.
Kanon.
Kanon, oczywiście. A tutaj kanonu brak. To znaczy, Sobór Trydencki próbował trochę poprostować to, co w średniowieczu narosło. No i rzeczywiście pewne elementy w ikonografii chrześcijańskiej zostały uporządkowane. Ale powiem szczerze, krótko i z doświadczenia, że efekt był mizerny, bo w większości przypadków i tak te najbardziej nośne historie dalej sobie trwały. Może w ograniczonej trochę formie, ale trwały. W przypadku Betlejem. Narodzenia Chrystusa to jest temat tak mocno działający na wyobraźnię człowieka wtedy, w czasach historycznych, bardzo, bardzo. Obecnie, no mam nadzieję, że w zasadzie też. Chociaż nam się namnożyło tam różnych takich Mikołajów, którzy nie są świętymi Mikołajami, prawda, i tych elfów, i Bóg wie czego jeszcze.
Ale ten wizerunek stajenki
ale
jednak,
tak.
Czy w domu, czy w kościele, prawda, ten
tak,
żółbek,
on się
dzieciątko,
tradycji.
Maryja, Józef, wuj osioł.
No cóż, zakotwiczyły, tam już zostały, niech im będzie. Tym bardziej, że miłe zwierzęta, więc czemu nie? No na kaloryfery za bardzo się nie nadają chyba, ale chuchały. Chuchały. Przynajmniej tak jest w różnych, prawda, tekstowych przekazach. Poza tym trzeba przypomnieć jeszcze, że te wizje stajenkowe, one nie tylko pochodzą z ewangelicznych przekazów. Tutaj bardzo dużą rolę odegrały apokryfy Nowego Testamentu, czyli te księgi, które nie weszły do kanonu Pisma Świętego. I wbrew pozorom ich oddziaływanie na malarzy, rzeźbiarzy i wszelkich artystów od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne nawet jest dość mocny i nie do przecenienia. Bo stamtąd właśnie wzięły się te takie wszystkie elementy cudowności. Stamtąd się wzięły takie drobiażdżki w rodzaju pieluszki, prawda, w które owinięty jest Chrystus, zawinięty rąbek z głowy Marii, potem jakieś położne, które tam biegały i pomagały, a to jakiś rój anielski, ale już bardziej jakby określony. Tego było naprawdę bardzo dużo i różnego typu apokryfy, czy ormiańskie, czy też najbardziej moja ulubiona protoewangelia Jakuba, one wszystkie miały takie dodatkowe walory. I te walory jakoś, skoro wzbogacały temat, no to wiadomo, że malarze się tego trzymali, bo łatwiej było tę historię opowiedzieć. No przecież ona jest w sumie bardzo trudna, niby bardzo prosta, a w sumie trudna. Bóg się rodzi. No jak to opisać? Jak to pokazać? Ma to być dzieciątko, ale to dzieciątko pewnie też musi być jakieś niezwykłe od razu. I w apokryfach to wychodzi, że jest niezwykłe od razu. A potem jeszcze w średniowieczu dołączyły do tego wizje świętych. No i wizje świętych sprowokowały kolejne jakby warianty, bo Maria już nie leżała. To zawdzięczamy świętej Brygidzie w Gdańsku. Myślę, że świadomość popularności tej świętej jest dość spora. W średniowieczu, w XIV wieku była bardzo duża, potem jeszcze większa. Dlaczego? Dlatego, że pozostawiła w sobie objawienia. I właśnie te objawienia jej i wielu jeszcze innych świętych, bądź pisarzy Kościoła, one sprowokowały jakby nową wersję ikonograficzną. My w zasadzie cały czas bazujemy na tej bliższej Ewangelii apokryfom, czyli dzieciątko w żłóbku, po bokach Maria i Józef, no właśnie, wołek osiołek, jakieś anioły krążące, za chwilę dochodzą pasterze, też ze zwierzątkami. A Brygida widziała to zupełnie inaczej. Zobaczyła, bowiem jej wizja jest bardziej wizją dogmatyczną. Zobaczyła, chciała zobaczyć oczami wyobraźni, będąc w Betlejem, ale także wcześniej, kiedy jeszcze jako młoda dziewczyna miała tę wizję Walwastra, zobaczyła ten proces jakby narodzin w takiej absolutnie odmiennej aurze. Maria de facto nie urodziła. Urodziła i nie urodziła. Aha. Dzieciątko pojawiło się przed nią, czyli wyszło z jej łona w sposób bezbolesny. Pojawiło się przed nią. Otoczyły go promienie światła. W porównaniu ze światłem, które Józef tam trzymał w kaganku, to było nic, bo to było światło boskie. Maria rodziła w samotności, otoczona chmurą. Czasami malarze to pokazują, aniołki wokół rozpościerają parawan. Bo to jest sakrum, to jest święte. Do tego nie ma bezpośredniego dojścia. To w pewnej korelacji trzeba zobaczyć ze zwyczajami liturgicznymi. Kiedyś w średniowieczu, cały czas będziemy do tego średniowiecza pewno wędrować, w średniowieczu msza święta nie odbywała się w pełnym zaangażowaniu świadomości i na wizji, że tak powiem, wiernych. Były zasłony przy ołtarzu. I się odsłaniało, zasłaniało. Mało tego, obecnie w kościołach wschodnich też jest ta zasada kultywowana. Więc to, co było, to najbardziej sakrum, było osłonięte. No i właśnie w takiej formie zobaczyła swoimi oczami pełnymi wiary święta Brygida. Czy to zmieniło bardzo, zasadniczo? W pewnym momencie tak. Rzeczywiście ten przełom XIV-XV wieku zaznaczył się zupełną zmianą wizerunku betlejemskiej stajenki, szopki, groty, bo tutaj też mamy różne wersje. Wszystko może być prawdą, więc no nie będę z tym polemizowała w żadnym sposobie, bo to nie ma sensu nawet. To, co się wtedy zdarzyło, z tych opisów takich bardziej realnych, no to nie jesteśmy tego w stanie zweryfikować na 100%. Tak samo trudno weryfikować wizję świętych. No raczej też nieudana historia by była. To jest raczej takie podkreślenie, że każdy z nas może spojrzeć własnymi oczami. Tak jak Brygida na przykład w Betlejem, kiedy tam była. I tak ją wyobrażają artyści, którzy pokazują scenę narodzenia, a Brygida klęczy sobie za kolumną, gdzieś tam na skraju, na uboczu, w samym narożniku obrazka i podgląda. No to cóż nam pozostaje? No też nam pozostaje podglądać. I w następnych wiekach w zasadzie cały czas artyści próbowali podglądać. Mhm. No, fajne rzeczy im z tego wychodziły. Zmieniła się znowu ta relacja. Dzieciątko, owszem, znowu wylądowało w żłóbku, ale promieniowało światłem. To ono było światłością świata. A więc to zostało zobrazowane. Kiedy zaczęły się czasy renesansu, a potem wszedł już w swój twórczy okres Caravaggio, już przed nim zresztą też próbowano grać tym światłem. No on zagrał na 100%. Mhm. Ciemność, światło, dramatyzm, teatralność. No i cóż zrobił? No rzeczywiście, w jego wydaniu to Boże Narodzenie jest po prostu zjawiskowe i takie, że człowiek po prostu sam pada na kolana, bo tam jest taka moc, taka atmosfera, że nie sposób tak zupełnie obojętnie na tym przejść. No nawet, powiem szczerze, mafia nie przeszła nad tym zupełnie do porządku dziennego. Mam taki obraz. Przez jakiś czas był bardzo mocno opisywany w mediach. 50 lat temu został zrabowany. Niewiele wskazuje na to, że przez mafię sycylijską. Broń Boże, nikomu nic tutaj nie imputuje, ale ten obraz znany jest oczywiście z reprodukcji, właśnie taką jedną mamy przed sobą. On jest zresztą bardzo piękny kolorystycznie, no tutaj mam tylko czarno-białą wersję. Caravaggio miał specyficzny sposób podejścia do malowanych tematów. On wszystko sprowadzał do takiego najbardziej przyziemnego, plebejskiego sposobu patrzenia. No bo każdy człowiek ma prawo spojrzeć na Boże Narodzenie, a nawet w nim uczestniczyć. Bo dlaczego nie? No i on właśnie to robił. Postacie, które jemu, no nie wiem, w jakim sensie, pozowały, one są zupełnie zwyczajne, takie wzięte z ulicy. To mogą rzeczywiście być żebracy, pasterze, jacyś małorolni chłopi.
Tu jakiś chłopak, co tak jakby siedzi, jakby kuca, trochę się odwraca. Właściwie widzimy tył głowy, to może być każdy z
nich. Tak, ze świetną zresztą fryzurą.
Prawda?
Tak, bardzo dobrze obcięty.
Taki jak dziś. Dziewczyna Maria, jak rozumiem. Ale tak, to dziewczyna przecież. Tak, no, lekko odsłonięte ramię, bo obsunęła jej się tutaj szata. Zwykła sukienka tak, zresztą. Tak. Też mogłaby w niej spokojnie pójść dzisiaj sobie na spacer.
Pada na twarz leżącego na słomie i pieluszkach dzieciątka. Bo to nawet nie jest żłóbek.
Nie, ona na ziemi leży. Na ziemi. Znaczy, no, tak jak obrezki jakieś chyba tak są, jak ale tylko siano, jakiś kawałek czegoś płótna.
No jest woł.
I nagie dzieciątko. No, jest a faktycznie.
Jest wołek i to duży dosyć zwierzak.
No i aniołek z odpowiednim przesłaniem.
Więc można powiedzieć, że mamy tutaj wizję Caravaggia. Mhm. Nie ma tu żadnej postaci, którą można by było jakoś nazwać po imieniu. Określić, jaką rolę pełniła w życiu. Natomiast jak troszeczkę znowu się wycofamy do naszego średniowiecza i zajrzymy sobie do kaplicy świętokrzyskiej na Wawelu, to zobaczymy tam obraz fundacji Kazimierza Jagiellończyka i rakuszanki Elżbiety, w której jest przedstawiona scena Bożego Narodzenia, taka dosyć ciasna, bo tam wszyscy muszą się zmieścić w stojącym prostokącie skrzydła ołtarzowego, więc nie było tak prosto, a jednak wszyscy elegancko się zmieścili w takiej trochę tonacji niderlandzkiej i kogoż tam rozpoznajemy?
No kogoż?
Króla Władysława Jagiełłę.
A był!
No był w Betlejem. No okazało się, że był. I nie on jeden zresztą. Bo ta metoda jakby wkraczania w czas historyczny towarzyszyła w zasadzie w sztuce od wielu, wielu setek lat. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Rzeczywiście w XV wieku świetnie sobie z tym radzili malarze niderlandzcy i taki Karol Śmiały na przykład też wystąpił w takiej roli młodego, tego najmłodszego króla. Jagiełło podobnie. On jest tam najmłodszym królem. No i co robi? Zdejmuje, ma taki gest zdejmowania korony. Czyli oddaje cześć dzieciątku. I jest taką postacią w tym obrazie mocno eksponowaną. On stoi w przeciwieństwie do dwóch starszych od siebie, wyprostowany w zielonej szacie i właśnie z tym takim bardzo jasnym, klarownym gestem oddawania czci i pokazywania, że On jest też z nadania tego króla, tego malucha, który tam leży w tej stajence i tak świeci naokoło tym swoim boskim światłem.
No, już pokazałaś nam dzisiaj świętą Brygidę podglądającą, monarchów, którzy uczestniczyli, prawda? I tak sobie pomyślałam, że można by sobie siebie też wyobrazić i w jakiej to mianowicie roli i w którym miejscu. Ale to nie będę rozwijać tego tematu.
Kto nie uczestniczył zupełnie w wiosełkach, podejrzewam. Więc tam role były bardzo różne. Można było być barankiem, a można było być Maryją. I każda rola była ważna. Kiedy wchodzi się w coś, co jest sakrum, coś, co jest nie do końca dla oczu widoczne, człowiek włącza wyobraźnię. I włącza ją na tyle skutecznie, że nagle Betlejem przenosi nam się na Podhale. Nagle pastuszkowie właśnie ubrani są w stroje łowickie. Nagle pojawiają się zwierzęta, które może tam w Betlejem no niekoniecznie by funkcjonowały. I jakieś te psy takie, których tam nie za bardzo lubiano, a u nas i owszem. A na dodatek umieszczamy dzięki swojej wyobraźni, swojej wierze, to zdarzenie sprzed 2000 lat gdzieś w bardzo realnej przestrzeni, bardzo nam bliskiej. Bo chciałoby się tego dotknąć. No ale jak to zrobić? Artyści fantastycznie w tym pomagają. Dzięki temu, że sami potrafią coś zrobić i przekazać swoje wyobrażenia. Czasami nam właśnie podpowiadają sposób, jak zobaczyć to dzieciątko w Betlejem. No to czemu nie? No to jak tworzymy szopki, jasełka, misteria, to musi być śnieg, chociaż z tym śniegiem w tym roku chyba raczej kiepsko będzie.
Nie przewidujemy.
No właśnie, ale na takich pocztówkach, które wysyłamy sobie na święta, mamy kościół cały ośnieżony.
Tak, tak, no bo to jest ten klimat dla nas przecież, no bo akurat w naszym miejscu, prawda, gdzie my
no
żyjemy.
No dokładnie, palmu nas nie ma, czas, tak. No chyba żeby była jakaś sztuczna.
I tutaj sanie, konik, tak, wszystko ośnieżone, rzeczywiście.
Tak, włącza się to zdarzenie sprzed 2000 lat, to zdarzenie historyczne, sztafasz ówczesny. Jest to rzecz absolutnie naturalna i w zasadzie chyba nawet konieczna do przeprowadzenia w takiej psychicznej stronie naszej świadomości, bo inaczej, no jak mamy sięgnąć, dotknąć, być, zobaczyć, no i uwierzyć.
No ja sobie sięgnęła tam wczoraj, żeby przypomnieć, chociaż z grubsza przyznaję ze wstydem do Mateusza i Łukasza. I co mnie uderzyło, że też słuchałam sobie i mam nadzieję, że fragmencik tego, co sobie przypomniałam, wydobyłam z pamięci, jeszcze zaprezentuję. Na pewno wszyscy to znają. Pomyślałam sobie, że to jest opowieść o wędrowaniu i o wędrujących tak naprawdę. Ja wiem, że jest stajenka i ten moment narodzin, prawda? Ale oni wędrują najpierw do Betlejem, prawda? To są tułacze bezdomni, którzy znajdują jakieś miejsce w grocie, powiedzmy. Potem jest ucieczka do Egiptu. Do nich wędrują pasterze, którzy nocą czuwali przy stadach, więc to też są, no, nie powiem bezdomni, ale ludzie, którzy żyją wędrując, prawda? Królowie czy magowie, zależy tam w której wersji. Powiedzmy, że magowie, mędrcy wschodu, wędrują do nich, potem odchodzą. Więc to jest właściwie taka opowieść o takim jednym spotkaniu, ale w całej sieci wędrowania, bezdomności, podróżowania. I to jest właściwie warunek tego cudu, który się wydarza, prawda? Te wszystkie wędrówki.
No dokładnie tak, bo to taka paralela ludzkiego życia. To też wędrówka przecież. Gdzieś jest początek, gdzieś jest apogeum, gdzieś jest koniec. Fascynujące są obrazy XVII-wieczne. Bardzo mnie to nawet, powiem szczerze, rozbawiało, kiedy obserwowałam takie właśnie przedstawienia Bożego Narodzenia. I to ze sztuki polskiej. Można się wybrać do Muzeum Archidiecezjalnego na przykład w Poznaniu i zerknąć sobie na takie przedstawienie Hołdu Trzech Króli, które przedstawia nam króla Władysława IV. I żeby było ciekawiej, on tutaj nie udaje żadnego z króli. On jest królem, królem Polski, który w swoich szatach XVII-wiecznych pojawił się w Betlejem, gdzie wszyscy są ubrani inaczej. To jest jakby taki drugi sposób obecności. No to trochę właśnie my mamy szansę na podobną sytuację. Nie musimy się przebierać. Możemy być sobą. ale możemy sobie wejść, zajrzeć, być obecnym, a nawet być jednym z adorantów.
Mhm. Dobrze. Już rozbudziłaś moje chęci i wyobraźnię. Czas nam się kończy, więc o innych obrazach nie opowiemy, ale wiem, że masz fragment Protoewangelii Jakuba przygotowany. I ja bym poprosiła ciebie, żebyś to, jak znajdziemy, na koniec zacytowała. A jeśli nie, to po prostu ale posłuchamy, a powiemy tak. Więc teraz będzie tak. Ja się już pożegnam, życząc wszystkich wesołych świąt. Pani Krystynie Stańko także najgoręcej. Bardzo dziękuję za tę opowieść o stajence, o narodzinach i o tym, co się z tym wiąże. Ta historia, którą chcę zaprezentować w formie dźwiękowej, czyli piosenki, już powiem, to jest fragment z musicalu Metro, Uciekali, uciekali. Nie wiem, czy się komu to kojarzy, ale tak. Więc teraz Beata Sztyber, której serdecznie dziękuję już na pożegnanie, fragment o Narodzeniu Pańskim.
No to na chwilę się zatrzymamy. Protoewangelia Jakuba. To Józef. Ja, Józef, szedłem i nie szedłem. I podniosłem oczy na firmament i zobaczyłem, że stanął. I spojrzałem w powietrze i ujrzałem, że jest pełne zdumienia i ptactwo niebios zakrzepło w locie. I skierowałem oczy na ziemię i ujrzałem misę leżącą i robotników spoczywających przy posiłku. I ręce ich były w misie. I ci, którzy gryźli pokarm, nie gryźli go. I ci, którzy go nabierali, nie podnosili rąk. A ci, którzy nieśli do ust, nie donieśli, ale wszyscy mieli oblicza wzniosłe i patrzyli w górę. I ujrzałem, jak pędzono owce, i stanęły owce. I podniósł pasterz rękę, żeby je uderzyć. I zamarła ręka wzniesiona do góry. I zwróciłem oczy na prąd rzeki i ujrzałem kozły, które przytknęły pyski do wody i nie piły. I wszystko pobudzone nagle podjęło znowu swój bieg.